Dzień dobry Państwu, Dariusz Bugalski. Witam Państwa serdecznie i zapraszam. Zapraszam na kolejne spotkanie, zapraszam na kolejną wyprawę. To będzie wielki temat i to będzie trudny temat i to będzie trudna wyprawa, ale znakomita przewodniczka, już ją znamy. Zanim jednak się przedstawi, to chciałbym Państwu podziękować za te wspólne wyprawy, które już za nami, i zaprosić na kolejne. Chciałbym również podziękować bardzo serdecznie patronom i patronkom, a szczególnie Monice Wejman i w ogóle Wam wszystkim, drodzy patroni i patronki, no bo to Wy nas wyposażacie w buty na drogę. Dzisiaj się szczególnie przydadzą w kanapki i w herbatę, w termosie. No, zapraszam Państwa na Patronite, gdyby Państwo chcieli nas zaopatrywać w buty na drogę, herbatę i kanapki. Będzie mi bardzo miło. Proszę również o gwiazdki na Spotify. Na Spotify można dzielić się swoimi refleksjami. Proszę także o suby na YouTubie. A gotowi jesteście? Możemy ruszać? No to ruszamy.
Nazywam się Ania Franczak. Jestem założycielką Instytutu Dobrej Śmierci i zajmuję się edukacją przede wszystkim wokół tematów związanych z umieraniem, ze śmiercią, z pochówkami, z ceremoniami pogrzebowymi. Siedzieliśmy tutaj przez godzinę z Dariuszem Bugalskim w bardzo gorącym pokoju, prawda? Przy upale.
Przy potów indiańskim.
Tak. I rozmawialiśmy o śmierci, ale nie tylko. O życiu, o pożegnaniach, o miłości, o więzi. Zapraszam.
Ja też. Ania, poproszę cię.
Tak będę siedzieć i tak mówić.
No to jeszcze spróbuj.
Dobrze, to powiem ci, że dzisiaj na śniadanie zjadłam 2 chromki chleba. Trudne słowo dla mnie, bo ja zawsze mówię chromki chleba.
Chromki?
Chromki.
To nawet lepiej, bo tak chrupie jak chleb.
No, dokładnie.
Czasami.
2 chromki chleba, jedno z pomidorem, a drugie z miodem.
Cudownie. Smakowało?
Bardzo.
O, jak się cieszę. Ania Franczak, towarzyszka w żałobie i celebrantka rytualna. To zupełnie jakoś nie pasuje do tych słów poważnych. Opowieści o chromkach chleba. Myśmy się już spotkali na samym początku, jak zacząłem tworzyć K3. Pamiętam, tak. I to było wielkie wydarzenie. Do tej pory ludzie jeszcze piszą, no, pozdrawiają.
Jak mi miło.
A rozmawialiśmy nie byle o czym, bo o żałobie. Poważna sytuacja. A dzisiaj proponuję takie motto. Czy wyobrażasz sobie odejście z tego świata z uśmiechem na twarzy? Autorka siedzi tutaj właśnie, tego sformułowania.
To pytanie napisałam w kontekście wystawy, którą zrobiłam we Wrocławiu. To przede wszystkim jest takie pytanie, które jest tak totalnie w kontrze do tego obrazu umierania i śmierci, który większość ludzi ma. Coś nam tu jakoś nie pasuje.
Rzeczywiście. Ale można?
Czemu nie? Uważam, że to nie jest wykluczone.
Oglądałaś wielu umierających ludzi. W hospicjach na przykład, ty byłaś tam wolontariuszką i towarzyszyłaś ludziom w umieraniu i co? I widziałaś te uśmiechy?
Tak. Czasami widziałam, że się pojawiał jakiś niesamowity spokój. Ta cała atmosfera wokół osób umierających i też wokół osób zmarłych jest dla mnie... To jest w ogóle trudno do opisania, ale jeśli chodzi o uśmiech, ja widziałam kilka osób zmarłych, które miały uśmiech na twarzy. Pierwszy raz w życiu, kiedy widziałam osobę zmarłą, to było z 5 lat temu. Byłam na praktykach w domu pogrzebowym w Niemczech i tam pomagałam przez kilka dni przy wszystkim. Dostaliśmy telefon, że zmarł pan w szpitalu. Pojechaliśmy po niego. Strasznie się bałam. Myślałam, że ojej, pierwszy raz w życiu taki widok, czy to może będzie trudne albo straszne. I w ogóle nie było. Tam był taka atmosfera jakiegoś nieziemskiego spokoju i ten człowiek miał uśmiech na twarzy. I wyglądał po prostu bardzo spokojny i zadowolony. I co mnie...
Zadowolony.
Tak. Tak mnie to zaskoczyło.
To raczej jest coś takiego, jak myślę. Jakbym miał dobrać cytaty. Dwa dobrałem. Jeden. Moja babcia tak mówiła. Kto się urodził, ten umierać musi. To jest niby oczywiste, ale właściwie, i to jest ten drugi cytat, gdy któreś z nas umrze, to wyjadę do Paryża. Znasz to? To Freud powiedział.
No.
To mnie nie dotyczy.
To mnie nie dotyczy. No myślę, że dużo osób to wypiera. Dobrze, że potrafimy to wypierać, bo gdybyśmy cały czas myśleli o tym, że umrzemy kiedyś, no to może byłoby to nie do wytrzymania. I w ogóle uważam, że umiejętność wypierania rzeczy to jest wielki dar. Natomiast, żeby tak na 100% i cały czas wypierać na przykład fakt, że jesteśmy śmiertelni, myślę, że w tym jest źródło wielu problemów, które dzisiaj mamy społecznie, ekologicznie, psychicznie. Życie bez tej świadomości, jak to się kiedyś kończy i że to się w ogóle kiedyś kończy. Trudno mi to teraz uchwycić, co chcę powiedzieć, ale myślę, że ten brak świadomości śmierci w obecnej naszej kulturze jest źródłem bólu i problemów. Tym bardziej, że w pewnym momencie ta śmierć po prostu przyjdzie, dostajemy jakąś diagnozę, albo bliska nam osoba choruje, albo ktoś zmarł i wtedy jesteśmy kompletnie bezradni. I tak jest bezradność bardzo obecna w tym, ale przez to, że do tej pory nie myśleliśmy o tym, albo nigdy nie rozmawialiśmy o takich tematach, to brakuje nam wtedy zasobów, otwartości, sposobów radzenia sobie z tym i bycia w takiej sytuacji związanej ze śmiercią we wspólnocie z innymi.
Chyba bardzo ważne, że we wspólnocie z innymi.
W ogóle w żałobie jest ważnym źródłem siły i wsparcia, to jest wspólnota.
W ogóle jest.
No w ogóle. Żeby mieć inne osoby w swoim życiu, przy których możemy wyrazić to, co się z nami dzieje, dzielić się tym, trzymać się nawzajem w tej bezradności. To jest wielka umiejętność, której wielu ludzi nie ma, bo większość ludzi chce w takiej sytuacji bezradności, chce coś robić. A wokół strat związanej ze śmiercią często nie można nic robić. Jedyne, co można robić, to jest zostać w tej bliskości z drugim człowiekiem i to wytrzymać razem.
Tak. Ja myślę o czymś takim jak życie ze śmiercią. Ta śmierć jest tak odsunięta gdzieś, wypchnięta, wyparta, że ona nie ma przestrzeni dla siebie. No, że jej po prostu niby nie ma, a i tak jest. Że, jakby to powiedzieć, też szukam słów i myśli nawet, jakby nie ma treningu, o tak bym powiedział. Prawda? Trochę tak jak, no nie wiem, może to mówię bzdury jakieś, tak jak na siłowni.
Trochę coś w tym jest. Myślę, że to, co można ćwiczyć, to jest rozmowa o tym i to jest edukowanie się. Widzę to po sobie też. Lata temu, kiedy jeszcze nie robiłam tego, co robię dzisiaj, kiedy słyszałam, że komuś ktoś zmarł, to w ogóle nie wiedziałam, co powiedzieć, albo czy wolno coś zapytać, co wypada, czy nie wypada. Było takie bardzo dużo napięcia wokół tych tematów. Nie wolno o tych tematach mówić i tego lęku się totalnie pozbyłam. Rozmowa o umieraniu, o pochówkach, to jest coś, co stało się dla mnie zupełnie normalne. Jest to codzienna część mojej pracy. No i po prostu doświadczam codziennie, że można o tym rozmawiać w taki sposób bardzo spokojny i wspierający, że to nie musi być w takim napięciu albo nawet w atmosferze makabry czy coś, tylko można to traktować jako temat normalny.
Normalny.
No, normalny, tak.
Miałaś wystawę we Wrocławiu.
Tak.
Ona się nazywała Nasza Śmierć, tak?
Tak, tak.
I to była wystawa, rodzaj performansu, który trwał przez...
Dwa tygodnie.
I tam były różne działania i fazy. Najbardziej, wydaje mi się, że symbolicznym działaniem było budowanie trumny.
Ona była w centrum całej tej wystawy. Ta wystawa, albo ten performance, ten proces zaczął się w pustej przestrzeni. Wnieśliśmy drewno i zbudowaliśmy trumnę. i wszystkie osoby, które przyszły, żeby zwiedzać galerię, mogły pomagać. Czasami 4 osoby, czasami 10, 12, to trwało cały dzień. Wspólnie zbudowaliśmy i udekorowaliśmy trumnę, namalowaliśmy ją bardzo, bardzo kolorowo. Przez 2 tygodnie trumna stała w tej galerii. Ludzie mogli, jeśli chcieli, mogli się w niej położyć i doświadczyć.
Tak, robili to?
Tak. Część ludzi specjalnie przyszła, bo słyszała o tym, że tam jest trumna i można się położyć w trumnie. Byli zaskoczeni tym, jak to wygląda, bo wyobrazili sobie, że będzie ciężkie drewno i złote ornamenty. W tej estetyce, która panuje w większości zakładów pogrzebowych w Polsce, a tam wszystko było kolorowe, różowe, zielone. Mhm. Było dużo kwiatów. No mi zależało na tym, żeby to wszystko było z takich przyjemnych materiałów też. Na przykład w środku w trumnie sami uszyliśmy materac i poduszkę. Zazwyczaj w trumnach w środku jest taki błyszczący, poliestrowy, coś z koronką. Taki materiał. Po prostu bardzo brzydki i ze sztucznego materiału. Aha. A to, co ja w tej swojej, powiedzmy, trumnę tam zrobiłam, to było z bawełny ekologicznej, miłe w dotyku, w zielonym kolorze. Estetyka tego była zapraszająca i uspokajająca.
No i po co tak robić?
Żeby pokazać, że to może wyglądać inaczej. Że obraz, który budowaliśmy wokół rytuałów funeralnych, że to jest jeden z wielu, wielu możliwych. Czarne i złoto to jest opcja, ale to nie jest obowiązek.
Ale niedomyślna.
Tak.
Pomyślałem o tym budowaniu trumny. To jest właśnie to budowanie przestrzeni, bo to dosłownie jest tak, budowanie przestrzeni dla swojej śmierci. Tak jakby życie ze śmiercią teraz.
Tak. Może tak na pierwsze spojrzenie ta wystawa była o śmierci, ale nie do końca, bo ludzie, którzy się tam położyli w tej trumnie, mogli to zrobić sami albo umówić ze mną na spotkanie i wtedy ja im towarzyszyłam przy tym doświadczeniu. Najpierw trochę rozmawialiśmy, z jakim pytaniem przyszli. I potem, kiedy oni się tam położyli, to ja im zaproponowałam, że jeśli chcą, to ja mogę ich teraz przeprowadzać przez taką podróż wewnętrzną. Mhm. Powiedziałam, że jedziemy teraz do przyszłości, do tego dnia, kiedy znów będziesz leżeć w trumnie, kiedyś to się stanie i z tych milionów możliwości, jak to może wyglądać, teraz wybierzemy jedną i przyglądamy się jej. I to jest właśnie ta jedna wersja, w której zmarłeś z uśmiechem na twarzy. Taka wersja, jak twoje życie może się dalej rozwijać w taki sposób, że na końcu jesteś zupełnie spokojny i zadowolony i z tego momentu umierania patrzysz tak na swoje życie i widzisz, co było ważne, kim były te najważniejsze osoby, jak wykorzystałeś ten swój czas, czy te swoje dary i talenty udało ci się wnieść w ten świat, jakie ślady zostawiłeś. Cała ta narracja była naprawdę o życiu świadomym z perspektywy śmierci. Dla mnie całe to obcowanie z tematem śmierci jest dużo bardziej o życiu niż o samej śmierci, o której i tak nic nie wiemy. Totalna granica naszej wiedzy, ale to, co ta granica może nam pokazać, to jest takie bardziej świadome wybory tego, co chcemy robić przed.
Nothing. 2001. Midnight.
Z dziećmi rozmawiasz o śmierci też? Należy z nimi rozmawiać, czy nie?
Tak, czemu nie? Dzieci ogólnie nie mają takiego krępowania. To napięcie i ten lęk przed rozmową o śmierci to nie jest genetycznie albo naturalne. Mhm. To jest coś, co wynika ze socjalizacji. Małe dzieci zadają super ciekawe pytania.
Na przykład?
To moje ulubione pytanie. Mały chłopak zapytał, zmarła babcia i on tak bardzo poważnie rozmyślał i pytał, czy babcia w niebie też może zrobić siku. Bo akurat temat sikania był bardzo ważny.
No i co powiedziałaś temu chłopcu?
No powiedziałam, że nie wiem. Nikt nie wie, gdzie babcia teraz jest, ale możliwe, że ona jest w pięknym miejscu, że wiele osób wierzy, że właśnie po śmierci trafiamy do miejsca, które niektórzy nazywają niebem i że to jest bardzo piękne miejsce, w którym jesteśmy szczęśliwi. I pytałam go, co by to dla niego znaczyło. Co by to dla niego było? On opowiadał, teraz nie pamiętam. To była jakaś piękna, dziecięca historia jakiegoś fajnego miejsca.
Mamo, chłopiec pyta. Mamo, jak pójdziesz do nieba, to będziesz też w deszczu? Wtedy wyjdę i będę zbierał deszcz do miski.
Hmm. Bardzo piękne.
Piękne.
Tak. Aha. To naprawdę nie jest o śmierci, tylko o relacji i dalszym połączeniu. Prawda. O tym, jak dalej można być w kontakcie i jak dalej można pielęgnować więź ze zmarłymi. On to wyraża przez to, że będzie zbierać krople deszczu. Inne osoby kontynuują tej relacji przez to, że chodzą na cmentarz, a dla innych to nie ma znaczenia. To jest centralne pytanie, jak możemy dla tej osoby, która zmarła, znaleźć, dać jej dobre miejsce w naszym życiu. Mhm. W jaki sposób ona może być obecna w naszym życiu.
No jak może?
To są super indywidualne sprawy. Mogę się podzielić swoimi doświadczeniami, przykładami. Po śmierci bliskiej mi osoby przez jakiś czas miałam naprawdę takie wrażenie, że ona jakoś jest blisko. Czuję jej, nie wiem, energii, że przez jakiś czas to było takie, że jak gdyby ona jeszcze tutaj trochę była. A takie bardziej świadome, powiedzmy, rytuały, które robię, żeby się połączyć, to jest często przez jedzenie, że moja babcia albo mój wujek nauczyli mnie gotować risotto albo jakieś różne potrawy. I kiedy ja gotuję te potrawy, czuję taką bliskość, jak gdyby oni stali obok mnie. Wtedy mam w uchu nawet głos mojego wujka, który mi mówi, co mam robić. Mhm. I inni znajdą takie połączenie przez słuchanie jakichś utworów, którzy razem słuchali z tą osobą, albo chodzenie na jakieś spacery, gdzie kiedyś razem byli. Nieograniczona ilość sposobów, jak można dla siebie praktykować to połączenie wewnętrzne.
Ty rozmawiasz z nimi, z tymi swoimi bliskimi, którzy odeszli?
Tak, tak.
Zadajesz im pytania? Słyszysz ich odpowiedzi? Jak to jest?
No to nie jest tak, że słyszę tak bardzo wyraźnie odpowiedź, ale myślę, że kiedy zmarł ktoś, kogo bardzo dobrze znasz, i zastanawia się, co by on albo ona teraz powiedziała,
tak, rozumiem,
to jakoś to wiesz, nie? W tobie został taki ślad tej osoby, że wiesz, co ona by ci teraz poradziła. To w ogóle dla mnie fascynujące, że osoby, które już nie żyją, nadal mogą mieć taki realny wpływ na nasze decyzje.
To prawda. Pamiętam, jak jeszcze w Trójce pracowałem, rozmawialiśmy wtedy ze słuchaczami, ktoś podzielił się swoim przeżyciem głębokim, że ktoś bliski odszedł i ten ktoś nie zdążył z nim rozmawiać, pożegnać się, przeprowadzić tej ostatniej rozmowy. Mhm. Ale właśnie ta rozmowa jest dalej możliwa, że się dalej z tą osobą jakoś rozmawia po swojemu. Nawet to są czasami bliższe relacje niż za życia. Mhm. Ja mam takie poczucie, na przykład z moim ojcem, ja jestem teraz jakoś bardzo blisko, a kiedyś to różnie bywało, czasami w ogóle. Była bariera i nawet konflikt, a potem to się zmieniło.
Tak, też mam taką jedną osobę, która właśnie, kiedy jeszcze żył, to było takie raczej trudne i w tych ostatnich tygodniach jego życia to się diametralnie zmieniło i teraz nadal się czuję bardzo, bardzo bliska. No.
To się wiąże z taką kwestią, no ty to wiesz o wiele lepiej, bo uczestniczyłaś w tych w tych sytuacjach. To znaczy, ktoś, kto odchodzi, umiera, a przed śmiercią dokonuje się jakaś zmiana w tym człowieku. Mm-hmm. Zmiana w jego umyśle.
Tak.
Tak jakby zrzucał z siebie różne maski.
Tak. No nie zawsze tak jest. Też nie chodzi mi o to, żeby to teraz jakoś romantyzować, no ale bardzo często w tych ostatnich godzinach, dniach, tygodniach potrafią się jeszcze dokonać jakieś wielkie zmiany. Z jednej strony, że ta osoba może... Jeden przykład, który mam ze swojej rodziny, jest takie, że udało się wszystkie konflikty na przykład rozwiązać. Osoby, które były pokłócone od lat, nagle wszystkie te różne poglądy już nie miały znaczenia i pojawiła się po prostu taka czysta ludzka bliskość. To może nie jest reguła. Nie jest tak, że tak to musi być, bo są osoby, którzy chcą zostać w konflikcie do samego końca. To też jest wybór, który trzeba akceptować. Ale to, co się raczej chyba zawsze jakoś dzieje, to jest... I mówimy tutaj o procesie umierania, nie kiedy ktoś nagle ma zawał serca albo wypadek, ale jeśli ktoś tak odchodzi przez tygodnie z powodu choroby albo po prostu długiego życia, to z reguły się pojawiają takie różne stany, inne stany świadomości. Ta osoba po prostu jest w jakimś innym świecie niż my, którzy siedzimy obok. Ona mówi coś, co jest dziwne, albo wydaje nam się bez sensu, albo słyszy, albo widzi coś, czego my nie widzimy i słyszymy. To nie znaczy, że to jest nierealne, bo dla tej osoby to jest realne, to jest jej rzeczywistość, w której ona jest. Kiedy mam kontakt z rodzinami, które się opiekują kimś na tym ostatnim etapie życia, to bardzo zachęcam do tego, żeby wejść razem z tą osobą trochę w ten świat. Babcia mówi, że ktoś przyszedł. Żeby nie mówić, nie, no co ty, babciu, mówisz, nikogo tutaj nie ma, sobie to wymyślasz. Żeby tak nie robić, żeby nie dać oporu, tylko żeby się tym zainteresować, zadawać pytania. Masz jakiś pomysł, dlaczego przyszedł? Często osoby w takim stanie, może nie często, ale nie, no często, to jest taki motyw, który się naprawdę powtarza u wielu ludziach, że pojawiają się takie motywy związane z podróżą. Ktoś mówi o jakimś statku, o pociągu, szuka bilety, szuka paszportu, szuka swoich butów. I wtedy lepiej nie mówić, nie ma żadnego pociągu, po co ci buty, przecież leżysz, uspokój się, tylko powiedzieć, wszystko jest gotowe, wszystko jest dobrze, kiedy będziesz potrzebować tego paszportu, on jest, wszystko jest gotowe dla ciebie. Żeby tą osobę wspierać w tym, co jest i tam wnieść spokój, zamiast jej sugerować, że coś jest źle.
Zamiast swojego lęku wnosić, prawda?
No.
Tak?
Tak. Tak. To są takie sytuacje, które są logicznie też nie do wytłumaczenia i samo to może wywołać lęk. Oczywiście wszystkie te zjawiska można zawsze tłumaczyć też na poziomie fizjologii. Nerki już nie pracują i toksyny są w krwi, albo że jest brak tlenu i dlatego halucynacje. Zawsze można to tłumaczyć na poziomie ciała, ale może nie tylko. Gdyby to było wyłącznie na poziomie ciała, to może te historie nie byłyby aż takie podobne. Mi się wydaje, że to jest naprawdę symboliczny język, którym na poziomie duszy coś wyrażamy.
A, że dusza do nas mówi.
No, ja to tak widzę, że jakaś głębsza warstwa wtedy mówi przez obrazy.
I tak rozmawiacie w Dead Cafe? Bo jesteś taki, prawda?
No, o Dead Cafe o bardzo różnych rzeczach rozmawiamy. Też o takich. To Dead Cafe to jest spotkanie, które nie ma konkretnego tematu albo planu. To zawsze wygląda zupełnie inaczej. To są spotkania głównie w kawiarni, gdzie rozmawiamy o tym, z czym ludzie przychodzą. Czasami ktoś przychodzi, bo jest w żałobie i chce rozmawiać. Czasami ktoś widział jakiś dokument o tym, jak wyglądają pochówki w Indonezji i chce o tym gadać. No bardzo różnie. Czasami też przychodzą osoby, którzy na przykład dostali jakąś diagnozę poważną i mają potrzebę, żeby rozmawiać o umieraniu, o pochówkach, o śmierci, ale nikt w ich rodzinie nie chce o tym mówić, tylko wszyscy mówią, co ty mówisz, ty teraz musisz się skupić na tym, żeby wyzdrowieć. O żadnych pogrzebach nie będziemy rozmawiać, ale ta osoba ma taką potrzebę, no i dokąd ma pójść?
No. Mogę powiedzieć, może moja siostra się na mnie nie pogniewa, ale no powiem, bo to jest to jej historia. Nie wiedziałem o tym. To już było jakiś czas temu jednak, inne czasy. Wystawiano zwłoki w domach. Mm-hmm. Odbywały się różne rytuały, pożegnalne śpiewy, modlitwy itd., itd. I moja siostra, jako kilkuletnia dziewczynka, razem z koleżanką, ta koleżanka biegała pod kościół i sprawdzała klepsydry. Było napisane, gdzie będzie wystawione ciało. No i one biegały po całym mieście, w różne miejsca i tam się... uczestniczyły w tych różnych pożegnaniach. Mm-hmm. Takie małe dziewczynki. Mm-hmm. To była tajemnica. Nikt o tym nie wiedział. Dopiero teraz się dowiedziałem. Ogromna potrzeba, prawda? Mm-hmm.
Tak, i te rytuały. No, w niektórych miejscach na Podlaszu albo na Kaszubach to dalej się praktykuje. Już bardzo rzadko chyba. A to, że zniknęły te rytuały prawie, jest to wielka strata, bo one spełniały bardzo ważne funkcje. Samo to, że stworzyły wspólnotę. Drzwi były otwarte i przychodzili
tak,
ludzie.
Można było wejść, tak.
I była właśnie grupa ludzi, która razem trzymała tą sytuację, ten ból. Było wspólne, nie wiem, jedzenie, śpiewanie, modlitwy. I dzisiaj często jest taka wielka samotność. Albo w ogóle ten moment, kiedy po śmierci ta osoba zmarła, kiedy przyjedzie zakład pogrzebowy i ją zabiera, tyle osób mi opowiadało, że to był moment no, prawie nie do wytrzymania.
Prawda,
że jakaś obca osoba przyjedzie i zabiera tatę. No. Ten nurt, w którym ja pracuję, to jest wszystko o tym, żeby odnaleźć sposoby obcowania z takimi sytuacjami, które naprawdę spotykają się z naszymi potrzebami. Opieka na przykład nad osobą zmarłą, no to chyba przez całą historię ludzkości, to nie było aż tak wypychane z domu jak dzisiaj, że po prostu dzwoni do firmy, i jest cała ta narracja wokół tego, że jest taka brudna robota i że ktoś to dla nas robi. W hospicjach i domach pogrzebowych w Niemczech, w którym ja się uczyłam, tam jest dużo szukanie tego, jak można wesprzeć rodziny, żeby rodziny same mogli to zrobić. No i prowadzę warsztaty we Warszawie, na których uczymy ludzi, jak się opiekować osobą zmarłą, jeśli ktoś zmarł w domu, co zrobić w tych pierwszych 2-3 godzinach. Jak się opiekować ciałem z troską, bez lęku? Jak tą osobę umyć, ubierać w formie rytualnej? Żeby to nie było czynność techniczna, ale wyraz czułości. Tak, i widzę po prostu, w jakiej atmosferze ludzie wychodzą z tych naszych szkoleń.
A to znaczy, że chcą. firmy, które to za nas wszystko zrobią, tę czarną robotę, nomen omen, no to jest na nasze życzenie przecież, tak. No my tak chcemy, a to się okazuje, że też jest odwrotna potrzeba.
To jest takie błędne podejście, w które jako społeczeństwo weszliśmy, że są trudne rzeczy, o których chcemy się chronić i dlatego je zlecamy komuś. I właśnie ta ochrona, to po prostu nie działa. To wydaje nam się, że sobie oszczędzaliśmy czegoś, ale to tylko pogłębia lęki, to pogłębia właśnie to poczucie pustki. I właśnie ten poziom lęku jest moim zdaniem dużo, dużo wyższy niż mógłby. Kiedy robię te warsztaty opieki nad osobami zmarłymi albo towarzyszenie osobom umierającym, to są zazwyczaj warsztaty, które trwają jeden dzień, no i rano wszyscy tam przychodzą w takim totalnym napięciu, widać w oczach, że ludzie mają takie, o Boże, na co ja się tutaj zapisałam, czy ja naprawdę chcę uczestniczyć w tym. A w ciągu dnia im bardziej otwarcie i spokojnie o tym wszystkim rozmawiamy, im więcej informacji udostępniam, dzielę się, to na końcu ludzie zazwyczaj mówią, że mają wielką ulgę. My, mówię o Instytucie Dobrej Śmierci, chcemy po prostu wnieść więcej otwartości i czułości w ten obszar życia. Tak.
No jak wyglądają rytuały? Właśnie jak to jest? Proponujecie, wymyślacie?
Może dam ci jeden przykład. Kiedy chodzi o to mycie i ubieranie osoby zmarłej. Jeśli to jest zrobione w zakładzie pogrzebowym, to jest raczej taki zabieg, powiedzmy, techniczny. Jeśli to robi rodzina, przy tym można na przykład puścić ulubioną piosenkę tej osoby. I to jest rzecz, którą ja już nazywam rytualną. Tu nie chodzi o jakieś skomplikowane ceremonie czy jakieś czary-mary. Tu chodzi o bardzo prosty wyrazy z serca. Jeśli ta osoba jest umyta, to jeszcze dodatkowo, jeśli mama codziennie po kąpieli się smarowała olejkiem z róży, to teraz to robimy dla niej. Kiedy położymy tej osoby do trumny, dajemy jej do dłoni kwiat. Coś, co jest racjonalnie niepotrzebne, jeśli patrzymy tak czysto praktycznie, ale na tym poziomie właśnie symbolicznym, międzyludzkim, to ma ogromne znaczenie, bo to chyba zawsze chodzi o wyraz troski i miłości. Jak temu dać głos, jak temu dać obraz.
Chodzi o łączność i tych ludzi, którzy zostają, ale też z tą osobą, która odchodzi.
Tak.
Bo przecież my też odejdziemy.
I cała ta troska nad martwym ciałem jest właśnie o tym, że miłość jest silniejsza niż śmierć. Nie mówimy, aha, teraz jest po prostu trup i chcemy się go pozbyć, tylko nadal chcemy, żeby tu było szacunek. I oczywiście to się też dzieje w zakładach pogrzebowych, w dobrych. Tu nie chodzi mi o to, że zakłady pogrzebowe w ogóle są złe, nie. Ale pomysł, żeby właśnie wszystko oddać w obce ręce. Dla niektórych ludzi to jest najlepszym rozwiązaniem, bo nie chcą mieć nic do czynienia z tym tematem. I bardzo dobrze, że są takie
usługi. Albo są tak bardzo w głębokiej żałobie, że po prostu nie mają na to energii, siły, prawda? No. Bo tak też bywa.
Ale tak często myślę o Kasi z naszego kolektywu. Kasia Jackowska, która otwarcie, może nie często, ale się dzieli publicznie tym, że kiedy zmarła jej córka, personel w szpitalu jej zaproponowało, że ona ma teraz wyjść, umyją to dziecko. I Kasia powiedziała, nie ma mowy. Żadna osoba obca tego nie ma zrobić. Ja jestem matką. Tak samo w zakładzie pogrzebowym ona wywalczyła, że nie jakiś obcy facet będzie ubierał jej córki, tylko że ona. I dla niektórych osób to jest super ważne, żeby mogli to zrobić sami.
A te rytuały związane z pogrzebami, bo też jesteś celebrantka rytualna, mistrzyni,
no,
jak się ten zawód nazywa?
Ja mówię celebrantka, ale też się mówi mistrzyni ceremonii.
Też ludzie szukają jakichś sposobów pożegnania swoich bliskich. Te rytuały, które są dostępne, no, też nie są wystarczające jakoś widać. No, chcą jakoś po swojemu. I ty pomagasz w tym.
Tu nie chodzi tylko o to, że jest jakaś mowa pogrzebowa, ale że cały przebieg tej ceremonii jest przemyślany i stworzony razem. No taka rzecz, którą często robię na samym początku, to jest powiedzmy mikrorytuał, który wspiera wspólnotę. Poczucie, że jesteśmy razem, trzymamy ten ból i ten smutek. I może to na przykład wyglądać tak, że przy wejściu do sali każda osoba dostaje na przykład świeczkę albo kwiat i jest proszona o to, żeby tą świeczkę albo ten kwiat położyć obok urny. I wokół tej urny powstaje krąg światła albo takie morze z kwiatów. To nie chodzi tylko o to, że to ładnie wygląda, ale to naprawdę coś robi z nami, kiedy wszyscy, którzy wchodzą do tej przestrzeni, wykonują ten sam gest. I zawsze staram się stworzyć dużo możliwości, żeby rodzina mogła coś wnieść, żeby może ktoś z rodziny albo z grupy przyjaciół chce też coś powiedzieć. Może ktoś chce zagrać na jakimś instrumencie albo wybrać utwory, które mają tam być puszczone. Może chcą przynieść przedmiot, który ma być składany do grobu razem z tą urną. Na przykład jeśli ta osoba miała swój ulubiony szalik, no wtedy tą urnę owijamy tym ulubionym szalikiem. Na końcu ludzie zabiorą ze sobą nie tylko w sercu, ale też fizycznie jakiś mały, symboliczny przedmiot. Na ostatnim pogrzebie, który prowadziłam, to była młoda autorka. Drukowaliśmy wcześniej zakładki do książki, na których był cytat z jej książki.
Niecałe umrę, tak? Niecałe umrę, non omnis moriar, to jest to. To jest właśnie tego, tak, się boimy, no, że będzie pustka.
Znowu chodzi o więź.
Tak, i chodzi o więź, tak. Oczywiście.
Ta osoba nie tylko była ważna, ale nadal jest ważna i będzie ważna w naszym życiu i ma swoje miejsce. Symbolicznie ma swoje miejsce przez to, że jest ta zakładka, którą używam, a ta zakładka po prostu przypomina mi regularnie o tym, że ta osoba ma swoje miejsce w naszym sercu.
I to jest to, co zostaje, bo boimy się pustki.
Tak.
Frank Sinatra, wiesz, co chciał?
Nie.
Kamele? Butelka, ale nie pamiętam. On chyba Jacka Danielsa pił. I jeszcze, i to jest w tę stronę, ja nie wiem, czy 5 czy 10 centów, jaką monetę się wrzucało wtedy do publicznego telefonu, żeby mógł zadzwonić. On jakoś tam dzwoni. Więź. To, o czym powiedziałaś.
But I miss you most.
Tak. To, że się daje ludziom jakieś przedmioty do trumny, do grobu, to jest też rytuał, który we wszystkich kulturach
świata.
Tak. Czy papierosy, czy coś. Wiesz, to może być coś, co nam pomaga się łączyć z tą osobą.
No tak, tak,
że
tak.
Jeśli wiemy, że ona lubiła czereśnie, dajemy jej kilka czereśni i potem z każdym razem, kiedy my będziemy jeść czereśnie,
jest... To razem z nią.
Tak. To są symboliczne mosty, które się buduje. Moja koleżanka, która prowadzi też pogrzeby, prowadzę 4-dniowe szkolenia dla przyszłych mistrzyń i mistrzów ceremonii. I już kilka kobiet, które ukończyły ten kurs u mnie teraz, też prowadzą takie ceremonie, a jedna z nich w trakcie ceremonii pogrzebowej pana, który lubił grać w karty, rozdała, jak to się mówi, set karty?
Talię.
Talię. Rozdała talię kart i na tylnej stronie tych kart była biała kartka i poprosiła wszystkich, żeby na tym papierze zapisali kilka słów, które chciało mu jeszcze powiedzieć. Podziękowanie szerokiej drogi. Cokolwiek, co chcą mu powiedzieć. Talię położyli razem z urną do grobu. No więc kiedy ludzie mnie pytają, jak wyglądają te rytuały, no to zawsze bardzo różnie. Zależy od tego, kim była ta osoba, która zmarła, jak wyglądały jej życie.
Ale jakie to są miała ich propozycje, tak? Tej rodziny, bliskiej.
Wiesz co? Ja długo rozmawiam z nimi i no potrafię po prostu z tych rozmów wyłowić takie znaczące zdania i potem zaproponować coś. Na przykład, kiedy opowiadają o tym, że był ulubiony koc i wtedy ja mówię, aha, a może kiedy będzie pogrzeb i będziemy w tej sali, może na stole niech nie będzie jakiś obrus, tylko ten koc, a na tym kocu będzie stać urna. Pomysły zazwyczaj ja im proponuję, ale one się rodzą z tego, co oni mi mówią.
A ty wiesz, jak twój pogrzeb będzie wyglądał? Myślałeś o tym?
Tak, ale zanim to się wydarzy, to musi się pojawić reforma prawa cmentarnego. Bo ja bardzo chciałabym, żeby moje ciało było pochowane w naturze, bez trumny, tylko w całunie, w takim płaskim grobu, gdzie po prostu ta zmiana materii jest szybsza i taki szybszy rozkład. To brzydkie słowo, rozkład. Na przykład w Anglii i w Kanadzie, w Stanach Zjednoczonych jest coraz więcej tak zwanych natural burial grounds. To jest jakiś teren gdzieś w naturze, łąka, jakiś las, który jest klasyfikowany jako teren cmentarny. Mhm. To znaczy, że tam można pochować ludzi, ale to nie wygląda jak cmentarz, tylko w ogóle się nie ingeruje w ekosystem. Tam nie ma żadnych nagrobków, nie ma zniczy, po prostu miejsce w naturze, gdzie ludzie są pochowani i ja bardzo bym tak chciała, więc ja mam taki dylemat, że ja chciałabym tak być pochowana i czuję się już na tyle zakorzeniona i w domu w Polsce, że chcę być pochowana w Polsce. I to się w tej chwili wyklucza. więc chyba muszę jeszcze trochę żyć.
Trochę pożyć. No,
zanim to będzie możliwe.
No, bo jak najdłużej. A piosenka? Piosenki?
To chyba niech zdecydują moi bliscy.
No właśnie, bo słucham tego bliscy, to może niech oni wymyślą coś. Pomyślałem jeszcze o takiej rzeczy, wiesz? Mówimy cały czas o wypieraniu śmierci. Nawet o lęku przed rozmowami o śmierci, ale równocześnie taka potrzeba jest. Jak się stworzy przestrzeń, no to wtedy one jakoś płyną. Ale z drugiej strony ta śmierć jest, ja bym powiedział, nadobecna.
W takiej wersji
medialnej. Telewizor.
No tak, tak, to jest ten wielki...
Czyli nieobecna taki... i nadobecna równocześnie.
Tak, tak, nadobecna w takiej formie medialnej. Czytałam, że średnio osoba, która kończy 18 lat w Stanach Zjednoczonych, widziała 13 tysięcy śmierci na ekranach. Totalny nadmiar śmierci medialnej, która najczęściej istnieje w kontekście przemocy, makabry, mordowanie, tragedia. To, czego nie ma, to jest taka zwyczajna twoja i moja śmierć. Śmierć bliskich. Jak to wygląda, taki naturalny proces umierania? Nie w kontekście właśnie przemocy, wojny i tak dalej. Jako naturalna część życia ta wiedza została prawie utracona.
No ale śmierć jest tragedią, czy nie właściwie? Jest tam tragizm i na tym on polega. To przy żałobie widać, że przy miłości. Miłość musi umrzeć. Ktoś, kogo kochamy, umiera.
Tak. Wszyscy, kogo kochamy,
tak. To umrą. Tak, to tak będzie. Tak. Na tym polega tragizm.
Tak.
Tragizm ludzkiego bycia.
Tak. To jest ten tragizm naszej egzystencji w ogóle.
No właśnie.
Że to istnieje tylko jako pakiet miłości i żałoba. Że nie ma tego oddzielnie. Natomiast czy samo pomieranie...
Chyba, że samemu nam się zdarzy szybciej, no to wtedy mamy trochę z głowy, ale znowu tamta osoba nie ma z głowy.
Tak. Myślę, że właśnie to, że ten ogromny ból jest wpisany w naszą egzystencję, to, że się rodzimy, jesteśmy tutaj przez jakiś czas, nie wiadomo do końca po co, dlaczego i tak dalej, i kiedyś umrzemy, no to jest ten wpisany w naszą egzystencję tragizm. Ale to, że sama śmierć jest tragedią, nie bym się mogła chyba podpisać po tym, bo śmierć też potrafi być może ulgą, albo jeśli ktoś przez wiele lat chorował, cierpiał, to ci, którzy zostają, może czują nie tylko smutek, ale też ulgę. To jest taka mieszanka różnych uczuć. Jest takie słowo po niemiecku, które dla mnie jest ważne w kontekście tematu śmierci. To jest słowo Ehrfurcht.
Co to znaczy?
To się składa się z dwóch słów. Ehre i Furcht. Ehre to jest właśnie taki honor. Jak to się mówi? Jakiś honor,
no, to tak.
A Furcht to jest lęk, albo strach. I Ehrfurcht to jest taki, kiedy patrzysz tak wielkimi oczami na coś, co jest równolegle strasznie i groźne.
Jest jeszcze takie niemieckie słowo też, Lebensmüde.
Aha.
Ktoś jest zmęczony życiem, ale też jest Lebenssatt. Ktoś jest nasycony życiem,
tak.
Jakby i umiera w spokoju, bo już przeżył to, co miał przeżyć.
No.
I to jest ta dobra śmierć?
Ja mam taki obraz, że istnieje dobra śmierć. Że na końcu swojego życia, jeśli żyłeś w zgodzie ze sobą, że wtedy też możesz mieć zgodę na to, że to życie się kończy. Moja ciocia, jak się mówi, kiedy to jest siostra babci, ciocio babcia.
Powiedzmy.
No, moja ciocio babcia. Ona zmarła w zeszłym roku. Ja naprawdę miałam wrażenie, że ona jest z tym totalnie pogodzona. Ona rozdawała wszystkie swoje rzeczy. Pytała ludzi, co byś ty chciała, co byś ty chciał. I to nie było tak, że ona była chora. Ona po prostu była stara. To była dobra śmierć.
Przeżyła to, co miała przeżyć.
Tak, dokładnie. I wiedziała o tym. Ona w ogóle napisała swoją własną mowę pogrzebową. To wszystko było smutne i piękne. I właśnie to słowo Lebenssatt, to jest trochę takie sztuczne słowo, takie poetyckie. To, że jesteś taki najedzony, nasycony tym życiem, że miałeś cały menu. Możesz jeść maksymalnie 5 dań, kiedy jest jakaś uczta. Nie możesz jeść 17, bo po prostu w pewnym momencie jest wystarczy. Dla mnie to jest taki obraz, który mi daje nadzieję, że to jest możliwe, żeby zakończyć swoje życie w tej formie, w stanie spokoju i akceptacji. Oczywiście jestem jeszcze za młoda, żeby sobie móc to tak naprawdę wyobrazić, ale też dlatego tak lubię rozmawiać z osobami w bardzo zaawansowanym wieku. Bo mają bardzo różnie. Niektóre osoby totalnie wypierają, a niektóre osoby mają taki spokój, taką akceptację tego, na którym etapie teraz są. I to jest dla mnie bardzo inspirujące.
Jest taka książka, Gdybyś miał przed sobą rok życia. Wydaje mi się, to jest fantastyczny pomysł zrobić sobie takie ćwiczenie. A może kiedyś zrobię. To znaczy wyobraźmy sobie, że teraz właśnie jest rok do końca. I co by było? Autor tej książki chyba się nazywa Levine, pokazuje swoją podróż. I to jest takie, od czego zaczęliśmy, takie życie ze śmiercią. Nie musi być na wyparciu.
I myślę, że jeśli na to pytanie, co byś zrobił, gdybyś miał tylko jeszcze rok na przykład. Jeśli odpowiedź brzmi, no wtedy bym od razu, nie wiem, rzucił pracę, zmienił wszystko, wtedy jest może taki znak, że nie żyjesz tak, jak naprawdę chcesz. No nie wiem, ja w tej chwili chyba bym niewiele zmieniła. Bardzo lubię moje życie. Mhm. Totalnie nie interesują takie bucket lists. Takie,
co znaczy bucket list?
Bucket list to rzeczy, które chcę jeszcze zrobić, zanim umrę. Podróż do Tajlandii, bungee jumping. A może na swojej bucket list bym napisała, żeby robić trochę dłuższe spacery z psem i trochę częściej leżeć po prostu na kanapie i słuchać dobrej muzyki. Takie proste rzeczy.
Tak jak powiedziałaś, że wydaje mi się, że usłyszałem to, że ta dobra śmierć odnosi się do życia mm-hmm. zgodnego ze sobą, upraszczając sprawę, może nawet nie upraszczając, tak? Jak ktoś znalazł swoje Tao, to może o to chodzi.
Tak, myślę, że tak jest. Tak się mówi, że lęk przed śmiercią może naprawdę jest lęk przed takim nieprzeżytym życiem. Może to jest trochę takie błahe, ale może i nie, może po prostu o to chodzi.
Dziękuję bardzo. Ania Franczak.
Też bardzo dziękuję.
Jeszcze spotkamy się kiedyś, mam nadzieję, co?
Bardzo chętnie.
Cudownie. Dziękuję. Bardzo Państwu dziękuję. Do usłyszenia. Za tydzień. Dariusz Bugalski.